Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
9 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Przybyłem aż tutaj, aby utwierdzić Was w wierze i nadziei właściwej dla Ewangelii, mówił dziś papież na mszy w Medellin. Znaczy ono kolejny etap papieskiej wizyty w Kolumbii. Zapraszam na relacje z pierwszych godzin trzeciego dnia papieskiej podróży. W drugiej części magazynu powiemy o wierze i problemach Kolumbii oraz spróbujemy podsumować pierwsze dni podróży. Zapraszamy.
Kolejny dzień wizyty papieża w Kolumbii rozpoczął się od przejazdu zamkniętym samochodem z nuncjatury apostolskiej w Bogocie, gdzie Franciszek spędził noc na lotnisko. Oddajemy głos księdzu Markowi Raczkiewiczowi.
Papież opuścił nuncjaturę w Bogocie o 8:20 i udał się na lotnisko wojskowe Catam, skąd odleciał do Rio Negro. Stąd miał udać się helikopterem na miejsce celebracji. Jednak z powodu złej pogody na plac lotniska Enrique Olaya Herrera w Medellin udał się samochodem, co spowodowało 45-minutowe opóźnienie mszy. Na lotnisku w Medellin papieża powitały władze lokalne, gubernator Antioquii Luis Pérez i burmistrz miasta Federico Gutierrez. Franciszek otrzymał w prezencie regionalną torbę i kapelusz. Na lotnisku Enrique Olaya Herrera w Medellin we mszy uczestniczyło ponad 1 000 000 osób, w tym wielu pielgrzymów z innych krajów Ameryki Łacińskiej. Na początku mszy Franciszek przeprosił za opóźnienie. W homilii papież skupił się na postawach, które powinny cechować ucznia Jezusa. Iść za tym, co zasadnicze, mieć ducha ewangelicznej odnowy oraz być zaangażowanym. Słowa Franciszka o potrzebie pokoju i pojednania w Kolumbii jako zadaniu uczniów Jezusa zostały przyjęte gorącymi brawami. Na zakończenie mszy Ojcu Świętemu podziękował arcybiskup Ricardo Tobon i wręczył mu kopię obrazu Matki Bożej Gromnicznej, patronki Medellin. Następnie Franciszek udał się do seminarium na obiad i krótki odpoczynek. Msza święta w Medellin również miała piękną oprawę muzyczną. Zwracała szczególną uwagę orkiestra złożona z młodzieży. Z Medellin dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Przybyłem aż tutaj po to, by utwierdzać was w wierze i w nadziei właściwej dla Ewangelii. Trwajcie silni i wolni w Chrystusie, mówił Ojciec Święty do Kolumbijczyków podczas mszy na lotnisku w Medellin. W homilii zaznaczył, że pójście za Jezusem zakłada wielki wysiłek oczyszczenia z własnych przyzwyczajeń i otwarcia się na nową misję, którą daje nam Chrystus. To oczyszczenie prowadzić ma do wolności i do wykształcenia w nas trzech postaw: dążenia do tego, co zasadnicze, odnawiania się oraz zaangażowania.
Pierwsze, dążenie do tego, co zasadnicze. Nie oznacza to całkowitego zrywania z tym, co nam nie pasuje, gdyż także Jezus nie przyszedł po to, aby znieść prawo, ale by wypełnić. Chodzi raczej o zejście w głąb, o dotarcie do tego, co się liczy i ma wartość dla życia. Jezus uczy, że więź z Bogiem nie może być zimnym przywiązaniem do norm i przepisów, ani wypełnianiem pewnych czynności zewnętrznych, nie prowadzących do rzeczywistej przemiany życia. Również nasze bycie uczniami nie może być motywowane jedynie przyzwyczajeniem, tym, że mamy metrykę chrztu, ale musi wychodzić od żywego doświadczenia Boga i Jego miłości.
Papież podkreślił, że aby być uczniem Jezusa, potrzebny jest dynamizm, który zakłada ciągłe zbliżanie się do Boga, stąd też potrzeba nieustannej odnowy.
Drugie słowo to odnawiać się. Tak jak Jezus wstrząsał uczonymi w Piśmie, aby wyszli ze swego rygoryzmu, tak samo dzisiaj Kościół jest wstrząsany przez Ducha Świętego, aby porzucił swe wygodnictwo i przywiązania. Odnowa nie powinna budzić w nas lęku. Kościół zawsze się odnawia. Ecclesia semper reformanda. Kościół zawsze w potrzebie reformy. Nie odnawia się według swoich zachcianek, ale czyni to trwając w wierze, ugruntowany i stateczny, a nie chwiejący się, w nadziei właściwej dla Ewangelii.
Franciszek przypomniał również wspomnianego dzisiaj w liturgii jezuitę świętego Piotra Klavera, który w XVII wieku właśnie na terenie obecnej Kolumbii służył afrykańskim niewolnikom. Papież podkreślił, że na jego wzór powinniśmy realizować trzecią z postaw.
La tercera palabra involucrarse.
Trzecie słowo to angażować się. Angażować się, chociaż niektórym może się to zdawać ubrudzeniem się, poplamieniem. Dawid i jego ludzie weszli do świątyni, gdyż byli głodni, a uczniowie Jezusa wychodzili na pole i jedli kłosy. Tak samo także od nas wymaga się dzisiaj wzrastania w śmiałości, w odwadze ewangelicznej, wypływającej z wiedzy o tym, że wielu ludzi cierpi dzisiaj głód. Głód Boga, głód godności, ponieważ zostali ogołoceni. I jako chrześcijanie mamy pomagać, aby ludzie nasycili się Bogiem, a nie przeszkadzać, ani nie zabraniać im tego spotkania.
Ajudar a que se sacien de Dios, no impedirles o prohibirles el encuentro.
Na koniec Ojciec Święty zachęcił do modlitwy za wstawiennictwem Maryi, abyśmy byli uczniami i misjonarzami, niosącymi wszystkim narodom światło i radość Ewangelii.
Po zakończeniu Eucharystii Franciszek w seminarium Najświętszego Serca Jezusowego zje obiad, po czym uda się do oddalonego o około 6 km domu świętego Józefa, ośrodka prowadzonego przez tamtejszą archidiecezję dla dzieci porzuconych i będących ofiarami przemocy. Tam spotka się z wychowankami domu i jego personelem, po czym przejedzie do hali widowiskowo-sportowej La Macarena. W niej odbędzie się spotkanie z duchowieństwem, zakonnikami i zakonnicami, seminarzystami oraz ich rodzinami. Będzie ono miało formę liturgii słowa połączonej ze świadectwami kapłana, siostry klauzurowej i przedstawiciela rodzin. Przewiduje się obecność około 12 tysięcy osób.
Spotkanie w hali La Macarena to ostatni punkt wizyty Franciszka w Medellin. Stamtąd powróci on do Bogoty na nocny odpoczynek w nuncjaturze. Przed jej budynkiem będą czekać na niego między innymi nowożeńcy oraz małżeństwa obchodzące srebrny i złoty jubileusz. Zgodnie z planem wizyty przybycie do nuncjatury przewidziane jest na 18.50 lokalnego czasu, gdy u nas będzie już głęboka noc, godzina 1.50.
Papieżowi udziela się wzruszenie, którego doświadczają w tych dniach Kolumbijczycy, twierdzi arcybiskup Oscar Urbina Ortega, ordynariusz Villa Vincencio, a zarazem przewodniczący Episkopatu Kolumbii. Zauważa on, że kwestia pojednania sięga do najgłębszych pokładów ludzkiej duszy. Jest też okazją do dania świadectwa, które porusza wszystkich. Arcybiskupa Ortegę poprosiliśmy o podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionych dni.
Sono molto contento perché il Papa ha scelto, diciamo, quattro grandi temi per la sua visita.
Jestem bardzo zadowolony, bo papież wybrał dla swojej wizyty cztery ważne tematy. Pierwszy to życie, a drugi w naszej diecezji pojednanie z Bogiem, z innymi ludźmi, ze stworzeniem. Ważnym tego elementem była beatyfikacja dwóch duchownych, biskupa i kapłana, którzy zostali zamordowani przez partyzantów na różnych etapach wojny domowej. Są to dla nas bardzo ważne znaki, tym bardziej, że wciąż żyje jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy osobiście znali tego biskupa. Wielu przybyło z tego miasta, gdzie został zamordowany. Było to bardzo wzruszające. Po południu krótki akt pojednania. Ja postrzegałem to w ten sposób. Trzeba wybrać ofiary, które przeszły przez drogę przebaczenia i mogłyby dać świadectwo. Nie tyle wygłosić jakieś przemówienie, ale podzielić się własnym doświadczeniem, tym, co sami przeżyli. Również sam papież był tym bardzo wzruszony, nieprawdaż?
Il papa ci avevano messo un schermo davanti e io l'ho seguito attraverso questo schermo.
Postawiono przed nami ekran i na nim widziałem papieża. Dwa razy widziałem w jego oczach łzy. Musieliśmy chronić trochę te ofiary, bo media chciały za wszelką cenę do nich dotrzeć, jakoś je zidentyfikować, ale aby je uszanować, poleciliśmy nie ujawniać tych ludzi i udało się.
Non dire a nessuno.
Ostatnim punktem papieskiej wizyty Villa Vincenzio było spotkanie Franciszka z dziećmi i zasadzenie drzew.
Loro hanno detto benedici questi alberi perché noi abbiamo un bosco della riconciliazione.
Powiedziały one papieżowi: pobłogosław te drzewa, abyśmy mogli mieć las pojednania. Chcemy je zasadzić, bo my, dzieci, chcemy rosnąć jak drzewa, aby natlenić atmosferę nienawiści i zemsty i przemienić ją w atmosferę przebaczenia i pokoju. Udaliśmy się zatem do parku, gdzie znajduje się krzyż, który nosiliśmy przez 6 lat podczas Wielkiego Postu, od roku 1996 do roku 2002. Ostatni etap miał miejsce właśnie na tej ziemi. Tam pozostawiono krzyż. Ja go zabrałem i przygotowaliśmy ten pomnik, który ma zachować pamięć o 8,5 milionach ludzi, którzy zostali poszkodowani na skutek tej wojny. Papież, kiedy poprosiliśmy go o błogosławieństwo, spontanicznie odpowiedział, że dorośli w kwestii sprawiedliwości muszą coś stracić. Wy, dorośli, powiedział, stracicie, aby zyskać. Stracicie, ponieważ chcecie surowej sprawiedliwości. Tymczasem, aby zainicjować ten proces pojednania, niektórzy muszą stracić, aby zyskać mogły dzieci, aby one mogły żyć w lepszym kraju, niż przyszło żyć nam.
Perché loro potranno avere un paese migliore di quello che ci ha toccato a noi.
Mówił arcybiskup Oscar Urbina Ortega, przewodniczący Konferencji Episkopatu Kolumbii. Kluczową kwestią dzisiejszego dnia papieskiej podróży jest obrona praw człowieka. Sprzyja temu centralna postać świętego Piotra Klavera, duszpasterza niewolników. O kwestii praw człowieka w Kolumbii rozmawialiśmy z księdzem Mauricio Garcia z jezuickiej służby uchodźców. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem i papież musi się z nim zmierzyć. Przez ponad 50 lat byliśmy pogrążeni w konflikcie zbrojnym. Co najmniej 250 tysięcy osób poniosło śmierć, a ponad 7 milionów zostało przesiedlonych. W oficjalnych statystykach ONZ Kolumbia nadal figuruje jako kraj o największej liczbie przesiedlonych ludzi. I oczywiście, kiedy ktoś jest wysiedlony, jego prawa są naruszane. Doświadcza wielu niesprawiedliwości, jest zastraszany, niekiedy zabijany, nie ma ziemi. Są to bardzo krytyczne sytuacje. Myślę, że w tej sytuacji wielkim wyzwaniem dla Kościoła jest wyrazić współczującą miłość Boga względem nich. Współgra to oczywiście z przesłaniem papieża Franciszka, który przez 4 lata swego pontyfikatu stara się wyrazić czułość Boga względem ludzkości, a zwłaszcza względem tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Cieszę się, że jego wizyta zbiega się w czasie ze wspomnieniem świętego Piotra Klavera. Papież jako dobry jezuita dobrze zna tego świętego i wie, że był wyrazem tego zaangażowania po stronie potrzebujących we wczesnych latach Towarzystwa Jezusowego. Święty Piotr Klaver szedł pod prąd, wbrew opinii świata, bo w tamtej epoce wielu uważało, że niewolnicy nie zasługują na taką troskę, nie uznawano ich ludzkiej godności. Piotr Klaver jasno stanął po stronie niewolników, choć wielu uważało go za szaleńca. Dla niego jednak było czymś niemożliwym być chrześcijaninem i nie troszczyć się o niewolników. Naprzeciwko jezuickiego domu w Cartagena znajdowało się miejsce, gdzie przypływały statki i przywoziły niewolników, którzy znajdowali się w dramatycznym położeniu. Ich stan zdrowia był zły, a Piotr Klaver się nimi opiekował, ukazywał im czułe oblicze Boga. Papież przybywa, aby użyczyć głosu tym, którzy głosu nie mają, którzy są na marginesie. Jak to przejawia się w Kolumbii?
For me there are two or three key issues that I am sure.
Według mnie są dwie albo trzy zasadnicze kwestie, o których papież mówi nam w Kolumbii. Po pierwsze, że miłość Boga jest z nami, że Bóg kocha wszystkich Kolumbijczyków, nie tylko wybraną część, jedną stronę konfliktu, ale wszystkich. Kwestia druga to promocja pokoju i pojednania. W tym momencie jesteśmy bardzo spolaryzowanym krajem i papież już nam to powiedział, że musimy budować pokój i braterstwo pośród nas. W te słowa powinniśmy się wsłuchać. I trzecia kwestia, dla papieża Ofiary są fundamentem pokoju. Trzeba im poświęcać szczególną uwagę. Trzeba się zatroszczyć o ubogich, o najbardziej potrzebujących. Jeśli naprawdę chcemy pokoju, to musimy dostrzec tych ludzi i zastanowić się, jak ich wspierać, jak ich promować i jak budować inne społeczeństwo. Społeczeństwo, w którym inaczej podchodzi się do różnic i konfliktów, z którymi dzisiaj się borykamy. Wspomniał ksiądz, że w tym kraju żyje 7-8 milionów wewnętrznych przesiedleńców. Jak sobie z tym radzicie jako Kościół i jezuicka służba uchodźcom? Naszym podstawowym zadaniem jest realizowanie różnych strategii. Po pierwsze, pracujemy na granicy z Wenezuelą, gdzie sytuacja jest bardzo krytyczna ze względu na stały napływ uchodźców z tego kraju. Po drugie, pracujemy w regionach, które były najsilniej naznaczone konfliktem. Realizujemy tam różne programy pokojowe i rozwojowe. Pracujemy też w Bogocie, w jej okolicach, gdzie znajduje się największe skupisko przesiedleńców. Pracujemy też na granicy z Ekwadorem. Wielu Kolumbijczyków ucieka bowiem również do Ekwadoru. Staramy się zatem udzielać potrzebującym pomocy humanitarnej, zaspokajać ich najbardziej podstawowe potrzeby, ale udzielamy też przesiedleńcom pomocy prawnej, aby mogli wyjść z tej trudnej sytuacji oraz pomocy socjalnej, bo są to ludzie bardzo doświadczeni. Staramy się pomóc w ich integracji. Kolejnym aspektem naszej działalności jest prewencja, zapobieganie, aby ci ludzie raz przesiedleni nie zostali zmuszeni do kolejnych przesiedleń, a także by ci ludzie, a zwłaszcza młodzież i dzieci, nie zostali wciągnięci do grup przestępczych, a zatem tak ich wspierać, aby mogli stawić czoło tym wyzwaniom. Mówił ksiądz Mauricio Garcia z jezuickiej służby uchodźcom. Podróż apostolska do Kolumbii odbywa się w szczególnym dla tego kraju momencie i jej głównym przesłaniem jest pojednanie. Tym niemniej jest to przede wszystkim wizyta duszpasterska. Sami Kolumbijczycy na każdym etapie tej podróży dają wielkie świadectwo swego przywiązania do Chrystusa. O tym, jaka jest wiara Kolumbijczyków, rozmawialiśmy z prowincjałem franciszkanów w Kolumbii, mówi ojciec Héctor Eduardo Lugo Garcia. Jesteśmy oczywiście krajem bardzo katolickim, nawet jeśli konstytucja naszego państwa jest laicka. To, co mówi papież, ludzie przyjmują z wielką wiarą i nadzieją, że stanie się to okazją do odnowy naszego życia osobistego, wspólnotowego, politycznego i społecznego, by rozpocząć od nowa, zrobić pierwszy krok, abyśmy mogli pokazać światu, że mieszkańcy Kolumbii chcą pojednania i trwałego pokoju. Wszyscy bowiem wiele wycierpieliśmy z powodu tej wojny, która trwała ponad 50 lat. Czy ta długa wojna domowa nie była czasem próby dla wiary Kolumbijczyków? Tak i nie. To znaczy, ten konflikt polityczny dotyczył najuboższych. I miał on również aspekt religijny, bo Kościół angażował się konkretnie w jednej z partii politycznych. Dziś jednak, jestem tego pewny, nasza wiara jest mocniejsza i bardziej niezłomna. Chcemy pokazać, że jesteśmy narodem nie tylko katolickim, ale też praktykującym. Pomimo zranień i krytyki jestem przekonany, że my, Kolumbijczycy, wychodzimy z tego z umocnioną wiarą. I wiemy, że dzięki obecności papieża Franciszka nasza wiara jeszcze bardziej się umocni. Papież Franciszek jest bardzo otwarty na tak zwaną pobożność ludową. Widzieliśmy to podczas jego podróży do innych krajów Ameryki Łacińskiej. Jaka jest pod tym względem wiara Kolumbijczyków? Myślę, że mamy tu do czynienia z połączeniem wiary i naszej kultury. Często się mówi o pobożności Ameryki Łacińskiej. My jednak jako Kolumbia mamy dość odrębną w stosunku do reszty kontynentu kulturę. Jest to kultura bardzo zróżnicowana w zależności od miejsca, ale zawsze jest to kultura chrześcijańska. Przejawia się ona w życiu rodzinnym i społecznym. Pomimo różnych problemów, takich jak handel narkotykami, przemoc czy działalność różnych ugrupowań zbrojnych, Kolumbijczycy to naród, który pozostaje silnie zjednoczony. Mówił ojciec Héctor Eduardo Lugo Garcia, prowincjał franciszkanów w Kolumbii.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.